Pierwszy list Pawła do Koryntian, 12 rozdział. Czytajmy od 12 wersetu. Dzisiaj trochę więcej wersetów. Od 12 wersetu. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć, ręce nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą nie potrzebuje was, wprost przeciwnie. Te członki, które wydają być się słabszymi, są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują, lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność. Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. A jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wskażę wam drogę jeszcze doskonalszą. A więc apostoł Paweł przechodzi od omówienia poszczególnych darów i działania różnorodności różnych darów, przechodzi do pewnego rodzaju problematyki. Bo Korynt był ubłogosławiony licznymi darami. Sam Paweł przyznaje, że nie brak im żadnego daru łaski, jest za to wdzięczny. Ale to, co powinno być źródłem wdzięczności, stało się powodem napięć, bo nie wszyscy byli zadowoleni z tego, jak Bóg ich obdarował. Nie wszyscy byli zadowoleni z miejsca, które Bóg im przeznaczył. Jedni prawdopodobnie się wynosili nad innych, mając bardziej spektakularne obdarowanie, przynajmniej część, bo nie podejrzewam, że wszyscy w Koryncie byli cieleśni i nie wszyscy byli niedojrzali. To jakaś część w tej całej grupie tego licznego kościoła, część jakaś była pewnie wynosiła się z powodu darów, wielkości darów, które mieli inni potem z powodu tego, że nie tak sobie wyobrażali ich obdarowanie. Każdy chce być najważniejszy, każdy chce być na czołówce, każdy chce stanąć w blasku Jupiterów. A tu Pan Bóg zrobił tak, że jedni mieli bardziej spektakularne dary, inni mniej. I niestety nie spotkało się to Boże działanie ze zrozumieniem Koryntian. Kościół Chrystusowy jest porównywany, jest kilka obrazów przedstawiających Kościół Chrystusowy. Z jednej strony jest przyrównany do budowli, gdzie każdy wierzący stanowi ten element, tą cegłę bądź kamień tworzący duchowy dom. Kościół został przyrównany do pięknej oblubienicy, z którą Chrystus weźmie ślub na koniec. Tutaj Kościół przyrównany jest do organizmu ludzkiego. I z tego obrazu płynie pewna bardzo ważna lekcja, jak z każdego obrazu, do którego Kościół jest porównany. A więc Paweł mówi, jesteśmy organizmem, a organizm, w organizmie jest różnorodność. W organizmie członki mają różne miejsce, organy, zmysły mają swoje miejsce i przez różnorodność organizm może troszczyć się, może rosnąć, może funkcjonować, może się przemieszczać, może wiedzieć, dokąd się przemieszcza, może słyszeć, może komunikować. Apostoł Paweł mówi, my tworzymy organizm, którego głową jest Chrystus. My tworzymy jeden organizm. I różnorodność ludzkiego ciała potrzebna pokazuje nam, że również potrzebujemy różnorodności w Kościele. I Bóg ustanowił tę różnorodność jako błogosławieństwo, a nie jako przekleństwo. Z różnorodności wynika błogosławieństwo, a nie wynika przekleństwo. Wszyscy jesteśmy członkami ciała Chrystusowego. Bez względu na to, czy ci się podoba, czy nie, członkami ciała Chrystusowego nie są tylko ci, którzy są aktywni w Kościele. Wszyscy są. I ci, którzy są aktywni, ci, którzy nie są aktywni. Ci, którzy są obdarowani i ci, którzy starają się o dary łaski. Ci, którzy coś robią i ci, którzy nie wiem, na co czekają. Wszyscy są. Każdy jest użyteczną, czy powinien być użyteczną częścią Kościoła, bo Chrystus ma wobec każdego plan i wobec każdego nadzieję na zafunkcjonowanie w ciele Jezusa Chrystusa. Jeśli by trochę zmienić porównanie i przyrównać Kościół do drużyny piłkarskiej, co czasem czynimy, my wiemy, że drużyna piłkarska ma różne miejsca, w drużynie piłkarskiej są różne, jakby powiedzieć, sekcje, tak? Jest atak, jest środek, pomoc, jest obrona. Dzieci na podwórku jak grają, to każdy chce być Lewandowskim. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, że dzieci trenują i ktoś chciałby być Glikiem czy Pazdanem. Dla tych, którzy się nie orientują, w drużynie pełnili czy pełnią funkcję obrońców. Raczej Lewandowskim, Piątkiem. Mamy jednego Piątka. Tak? Więc dzisiaj już niektórzy może nie Lewandowskim, ale Piątkiem. Tak. Każdy chce strzelać gole i każdy chce być na czołówkach gazet. Ale drużyna nie może składać się z samych napastników i każdy, kto ma odrobinę od oleju w głowie, wie o tym, że drużyna nie może się składać z samych napastników. Że drużyna musi się składać z bardzo różnych elementów, z obrony, ze środka, pomocy, z ataku. I to wszystko musi sprawnie zafunkcjonować. Jeżeli byłby sam atak, drużyna przegrywałaby, bo by słaba była obrona. Czasem, jak to mówią, dobrze zaparkowany autobus w bramce sprawia, czyli ta silna obrona sprawia, że drużyna naprawdę, może nie ma silnego ataku, ale mocna obrona sprawia, że drużyna ostoi się. Wystarczy jedna bramka, potem zaparkować autobus i przechodzimy dalej. Miejsce w drużynie, jedne jest takie, drugie jest inne. Tak jak w organizmie jedno miejsce jest takie, drugie jest inne. Może sięgając jeszcze do tego porównania, do którego się odwołałem, do drużyny piłkarskiej. Każdy wie, że drużyna, której zawodnik dostaje czerwoną kartkę, jest bardzo osłabiona. Tymczasem Kościół czasem tak wygląda, jakby połowa dostała czerwoną kartkę. Tak czasami bywa. I to jest niestety bardzo poważne osłabienie dla Kościoła, bo każdy jest potrzebny, bo Chrystus przewidział miejsce dla każdego, a nie tylko dla grupy, która poczuwa się. Bóg przewiduje miejsce dla każdego. I jak wielkim błogosławieństwem są te historie, w których Bóg używa tych, którzy uważają siebie za najskromniejsze i najsłabsze części Kościoła. W jednym duchu zostaliśmy zanurzeni w jedno ciało. Obecność Ducha Świętego łączy nas. Myślę, że każdy z nas odkrył taką prawdę, że czasami w Kościele jesteśmy sobie bliżsi niż cielesna rodzina. Kiwacie głowami. To dlatego, że jak to śpiewamy pieśń, Jezus łączy nas w ciało swe przez swojego Ducha Świętego. Powstaje głęboka więź, nie tylko więź społeczna, nie tylko więź emocjonalna, nie tylko więź poglądów. Notabene z tym bywa czasem bardzo trudno. I jedność Ducha Świętego pomaga przezwyciężyć różnorodność poglądów na pewne sprawy. Bóg przez Ducha Świętego łączy nas w jedno ciało. Im więcej obecności Ducha Świętego, tym więcej tego zespolenia i połączenia. Jesteśmy zespoleni w jeden krwiobieg. I mamy wpływ na siebie. Osoba w Kościele zaangażowana, pełna Ducha Świętego jest błogosławieństwem dla Kościoła nie tylko przez jego, nie tylko przez przykład. Tak, przez przykład, oczywiście, ale nie tylko przez przykład. Jeżeli ktoś przez chodzący blisko Jezusa, służący Jezusowi, kochający Go, wnosi do tego duchowego krwioobiegu więcej niż przykład. Jesteśmy zespoleni. Paweł mówi, jeżeli jeden członek dostaje ciała, dostaje zaszczytu, to całe ciało jest podbudowane, podniesione. Jeżeli cierpi jeden członek, cierpi całe ciało. Zostaliśmy połączeni. Mamy na siebie błogosławiony wpływ, albo możemy mieć negatywny wpływ. Niestety, to też jest część krwiobiegu. To dlatego Jezus powiedział, że odrobina kwasu zakwasza całe ciasto, może przerobić całe ciasto. Nieprzebaczenie bądź plotki stają się duchową gangreną Kościoła, która w duchowy sposób niszczy Kościół, bo jesteśmy duchowym organizmem, ciałem Jezusa Chrystusa. Bardzo podoba mi się to, co Paweł powiedział, że Kościół tworzą Żydzi, Grecy, niewolnicy czy wolni. Tworzą jedno ciało. Przez tą różnorodność, Paweł mówi, i urodzenia, przynależności do grupy etnicznej, to w tym przypadku bardzo głęboki podział na Żydów i pogan. Bez względu na status społeczny, wszyscy tworzymy jedno ciało. Bardzo mi to odpowiada, dlatego że przeciwstawia się to tym współczesnym trendom. Dzisiaj stworzylibyśmy Kościół dla Żydów osobno i dla pogan osobno, bo mamy różnice i dobrze czujemy się w swoim gronie. Czujmy się lepiej w swoim gronie. Dzisiaj panowie by stworzyli Kościół dla panów, tak? Gdybyśmy mieli panów i niewolników, panowie stworzyliby Kościół dla panów, dla tej wyższej grupy społecznej. Notabene to czasem przebrzmiewało, słyszałem i nie potrafiłem tego znieść. My, inteligencja, jak słyszałem. Takie poczucie, powinniśmy stworzyć Kościół dla inteligencji i dla robotników. Kościół dla młodych, którzy lepiej się czują bez starych. To jest coś, czego ja nie mogę pojąć. To się kojarzy mi się z jakimś głupstwem. Dojrzałość niesie za sobą dużo mądrości. Młodość nie chce słuchać dojrzałości, bo nie chce słuchać mądrości, nie chce słuchać doświadczenia. Z drugiej strony rozumiem oczywiście, że z tą dojrzałością czasem kojarzy się pewnego rodzaju zwapnienie i brak elastyczności, która towarzyszy młodzieży. Ale nie potrafię zrozumieć takiego tworzenia kościół dla młodzieży. Jeśli jesteś młody, to zdradzę ci sekret, który kiedyś zdradziłem z tego miejsca. Będziesz stary. Jeżeli dzisiaj chcesz kościoła bez starych, to pewnego dnia doświadczysz tego, że przekroczysz. Nawet nie będziesz wiedział, kiedy taką pewną granicę, w której przestaniesz być młodzieżą i ktoś inny przyjdzie i powie, wapniaków nie chcemy ze sobą. My młodzi dobrze czujemy się w swoim gronie, dobrze się rozumiemy, a ja tego nie rozumiem. Lubimy się czuć dobrze w swoim gronie. W dawnych czasach może niewolnicy by stworzyli kościół taki, w którym dobrze by się poczuli z dala od oka swoich panów, żeby czuć się wolnymi na chwilę. Ale to, co bardzo mnie ujęło, to co kiedyś powiedział David Wilkerson. 100 ileś narodowości. Jedna krew. Krew Jezusa Chrystusa. Biali, czarni, kolorowi, Portorykanie, Meksykanie, Amerykanie, 100 tam ileś narodowości w jednym kościele. Jedna krew, która łączy kościół. I to mi się bardzo podoba. Paweł mówi, czy Żydzi, czy Grecy, niewolnicy, czy wolni, napojeni jednym duchem, możemy tworzyć jedno ciało. Jesteśmy członkami jednego ciała. Już kiedyś Platon setki lat temu powiedział, że nie mówimy mój palec czuje ból, ale czuje ból palca. Tak rozumiecie? Zdajemy sobie sprawę z tej subtelnej różnicy. Nie mówimy moja ręka czuje ból, ani moje ucho czuje ból, tylko boli mnie ucho, tak? Boli mnie noga, boli mnie ręka, boli mnie brzuch. Jest jakieś ja, które doznaje radości bądź cierpienia z powodu tego, kiedy jeden z członków organów, zmysłów doświadcza bólu, bądź doświadcza uzdrowienia, bądź czci, bądź jakiejś nagrody. Kiedy jestem zręcznym artystą, pochwałę nie odbierają moje ręce. Kiedy jestem wspaniałym muzykiem, nagrody nie przyznaje się moim uszom. Czy przyznaje się? Dziś nagrodę dostaje ucho blechacza. I drugą nagrodę jego prawa dłoń, bo lewa troszkę gorzej grała. Oczywiście, że tak przecież nie ma. Całe ciało doznaje czci, albo całe ciało cierpi. Apostoł Paweł powiedział, tak jest z organizmem. Potrzebujemy siebie nawzajem. Z tych wszystkich rzeczy, z tego wszystkiego, co Paweł napisał, wynika przynajmniej 3 proste wnioski wynikają. Potrzebujemy siebie nawzajem, musimy szanować siebie nawzajem, musimy współczuć i troszczyć się o siebie nawzajem. Potrzebujemy siebie nawzajem. Dlatego Bóg daje różnorodność, a nie daje takie samo miejsce każdemu. Próbowałem sobie, pisząc to rozważanie, wyobrazić, że moja noga by się zbuntowała i powiedziała, że chciało być okiem, a ja bym miał taką możliwość, żeby zmienić nogę w oko. To by był dopiero twór. Trójoki kaleka, który nie potrafi się nigdzie przemieszczyć. Różnorodność jest potrzeba i różnorodność nie sprawia konkurencji. Różnorodność jest błogosławieństwem. I my potrzebujemy siebie nawzajem i potrzebujemy tej różnorodności. Kiedyś był taki program MDM, Man do Materne i Materna do Mana, i oni sobie tak lubili dworować i nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało, ale zdaje się, że właśnie chyba architekt ze względu na to, że chirurg się obraził, sam siebie operował. Tak próbowali sobie dworować właśnie Ale tak niestety czasami bywa, że jedna część ciała w kościele nie chce pełnić swojej funkcji albo z przeróżnych powodów. Ale potrzebujemy siebie nawzajem, wszyscy. Potrzebujemy tego, co Bóg wkłada w nasze życie. Potrzebujemy, żeby każdy zrozumiał, że Bóg ma dla niego miejsce i Bóg chce go używać, bo stanowi ważną część jego ciała. Kiedyś oglądałem taki program, mężczyzna przyszedł do pracy wcześniej niż zwykle i właściciel zakładu nie spodziewał się go, a że był strachliwym, nosił przy sobie broń. I jakkolwiek dziwnie by to wybrzmiało, strzelił w głowę swojemu pracownikowi, który przyszedł, bo się wystraszył. Pracownik przyszedł trochę wcześniej, gdzieś tam kręcił się, myszkował, przygotowywał się do pracy, a pracodawca się wystraszył i po prostu myślał, że ktoś go okrada i strzelił. Odstrzelił mu kawałek głowy. Przepraszam, że to tak bardzo drastyczny przykład. Bo efekt był zaskakujący. Zniszczona została jedna z półkul, ale człowiek przeżył. I zaskakujące to, co wszystkich zaskoczyło, to było to, że jedna półkula przejęła rolę drugiej półkuli. I człowiek zaczął funkcjonować. Żył. Niestety nie żył tak jak wcześniej. Nie był sprawny tak jak wcześniej, ale funkcjonował. W jakiś cudowny sposób Bóg sprawił to, że jedna półkula może przejmować funkcję drugiej półkuli. To znaczy jedna półkula robiła za dwie, ale człowiek nie był sprawny tak jak wcześniej. Żył, funkcjonował, trudniej się poruszał, trudniej mówił, ale żył. W Kościele Jezusa Chrystusa nie może być tak właśnie, że jedna część ciała przejmuje rolę innych części ciała. Bo to nie działa tak, jak powinno działać. Bóg umieszcza członki ciała tak, jak chce. I dla każdego człowieka, dla każdego wierzącego w Chrystusie ma miejsce. Dla każdego. Takie czy inne. Musimy siebie nawzajem szanować, dlatego że nie chodzi o to, że ktoś, kto jest bardzo obdarowany, jego obdarowanie nie ma służyć uwielbieniu jego samego, ale ma być błogosławieństwem dla Kościoła. Musimy siebie nawzajem szanować, bo apostoł Paweł powiedział, że wszystkie członki są tak bardzo potrzebne, bez względu na ich miejsce. Dzisiaj to się zmieniło i nie wiem, czy nie powinienem, czy to... Kiedyś było tak, że ludzie pchali się naprzód. I to w kontekście tego, co apostoł Paweł mówi, brzmi właśnie źle, bo każdy chciał służbę, ale służbę, która była spektakularna i widziana przez wszystkich. To było złe, bo każdy chciał błyszczeć w świetle reflektorów, a nie było tych, którzy te reflektory włączali. Ale dziś sytuacja się zmieniła, bo ludzie woleliby włączać reflektory niż pchać się tam. Niech inni robią robotę. Ja mogę włączać reflektory. Wystarczy mi. I jedno i drugie podejście jest niewłaściwe. Bóg chce nas i Bóg chce nas używać. Powinniśmy siebie nawzajem szanować. Potrzebujemy siebie nawzajem. Powinniśmy współczuć sobie nawzajem i troszczyć się o siebie nawzajem. Dlatego, że jak powiedziałem, ból jednej części ciała promieniuje na wszystkich. Ból powinien powodować jednej części ciała, że inne części ciała się zmysły, organy, części ciała się uwrażliwiają i są aktywne, działają do tego, żeby pomagać temu choremu, doświadczonemu, tej chorej, doświadczonej części ciała. Powinniśmy współczuć sobie nawzajem i uczyć się, troszczyć się o siebie, to siebie nawzajem. Tego uczymy się. Tego uczymy się. I bez względu na to, co mówimy, jest papierek lakmusowy, który niestety widać tutaj w naszym kraju. I dla mnie papierkiem lakmusowym jest to, kiedy przychodzę na pogrzeb i rozglądam się, gdzie jest Kościół. Umarła część Kościoła, jakiś członek. Rozglądam się i nie ma Kościoła. A to jest miejsce, w którym możemy okazać szacunek części Kościoła, która odeszła, i pokazać jego rodzinie, czy jej rodzinie, że nam zależy. Że my nie jesteśmy braćmi i siostrami z nazwy. Że nam zależy. A jeśli nam zależy i pokazujemy, że nam zależy, to jest to forma ewangelizacji, przyciągania do Kościoła. Uczymy się tego wszystkiego. Ja wiem, że zdaję sobie z tego sprawę. Nie jesteśmy doskonali. Ale mam nadzieję, że następnym razem i kolejnym razem, kiedy będziemy spotykać się na, między innymi na przykład na pogrzebach, siebie nawzajem, to Kościół pokaże, że cierpi z powodu straty. Nie tylko kogoś ważnego, ale kogoś, kto gdzieś tam był w Kościele. Może nie był ważny, ale był częścią ciała Jezusa Chrystusa. Bóg umieszcza członki w ciele tak, jak chce. To jest Jego mądrość. To jest Jego mądrość. To są Jego decyzje. Ale chciałbym wam powiedzieć jedną rzecz, którą apostoł Paweł oczywiście zadaje pytania. Pytania, które jakby w oczywisty sposób pokazują, że nie wszyscy mają tę samą funkcję i nie wszyscy mają te same dary. Ale z analogiami jest tak, że z analogii nie uczymy się jeden do jednego i nie przekładamy. Analogie służą zobrazowaniu czegoś, jakiejś głównej myśli. Ale z analogii nie uczymy się jeden do jednego wszystkiego. Nie wiem, czy rozumiecie dokładnie, o co mi chodzi. Ciało Jezusa Chrystusa z Jego członkami jest przyrównane, Kościół jest przyrównany do ciała, do ludzkiego ciała. Ale nie możemy z tej analogii, z obrazu ludzkiego ciała patrzeć jeden do jednego, wszystkiego nauczyć się o Kościele. Bo są pewne rzeczy, które wynikają, które inne lekcje. Ten obraz jest trochę bardziej elastyczny. Dlatego zmierzam tak trochę nieudolnie. Chodzi mi o to, że kiedy czytam i widzę Dzieje Apostolskie, to chcę powiedzieć, że choć Bóg daje człowiekowi jakiś dar, jakieś miejsce, to człowiek wierzący powinien nauczyć się być elastyczny, to co ostatnio mówiłem, że możesz mówić innymi językami, ale to nie znaczy, że w swoim życiu przez to nie możesz nigdy zaprorokować. A to, że zaprorokujesz, nie znaczy, że będziesz prorokiem. Jeżeli masz jakieś miejsce, nie znaczy, że czegoś nie możesz doświadczyć w swoim życiu innego. Jest pewna elastyczność. Oczywiście, jest ktoś, kto jest apostołem, jest ktoś, kto jest prorokiem, jest ktoś, kto jest nauczycielem, jest ktoś, kto jest ewangelistą. Ale objawię ci pewną tajemnicę. Nie musisz być nauczycielem w Kościele, pełnić urzędu nauczyciela, żeby powiedzieć kazanie. Tak jak nie musisz mieć daru ewangelizacji, żeby podzielić się Ewangelią, prawda? To już to bardziej rozumiem, jest dla nas klarowne. Nie musisz być prorokiem, żeby doświadczyć w swoim życiu proroctwa. Nie musisz mieć daru uzdrawiania, żeby doświadczyć w swoim życiu uzdrowienia przez modlitwę, przez twoją modlitwę. Nie musisz mieć automatycznie daru uzdrawiania, czy darów uzdrawiań, jak mówiliśmy. To jest jeden element. Drugi element to jest to, co apostoł Paweł mówi, żeby usilnie modlić się o większe dary łaski. To słowo jest ciekawe, to, które apostoł Paweł używał, bo to słowo, greckie słowo zeloo, ono ma dwojakie znaczenie, bo ono z jednej strony oznacza zazdrościć, a z drugiej strony być gorliwym. Te dwa elementy ma w sobie. Zazdrościć. I nawet jeden tu ze słowników, jeden z autorów słowników napisał, że to ma coś, to słowo ma w sobie, oznacza zagotować się złością, wściekłością lub gniewem. I w pozytywnym sensie być właśnie takim bardzo gorliwym. Gorliwym. Od tego słowa pochodziło słowo zelota. Tak było takie ugrupowanie, stronnictwo. Jeden z 12 apostołów był zelotą. To byli tacy ultranacjonaliści, patrioci, gorliwi, którzy chcieli siłą, swoją energią i swoim zapałem dać narodowi żydowskiemu wolność spod okupanta, rzymskiego wówczas okupanta. I apostoł Paweł używa tego słowa do tego, żeby pragnąć gorliwie, zabiegać gorliwie o większe dary łaski. I tutaj to stwierdzenie, ono nam pokazuje tą właśnie elastyczność tego obrazu. Dlatego, że mogę mieć jeden dar. Bóg daje mi coś. Ale przez to gorliwe zabieganie Bóg może dać mi więcej. Albo coś innego. Albo ten dar jeszcze w większej mocy. Jeszcze z większym błogosławieństwem. Z większym oddziaływaniem. A jak mogę zabiegać gorliwie o większe dary łaski? Do tej pory, zawsze kiedy o tym myślałem, przychodziło mi do głowy, że trzeba więcej się modlić. Bo to pewnie przychodzi nam pierwsze do głowy, tak? Starać się usilnie o większe dary łaski, to bardzo intensywnie pościć i modlić się. Ale tak pomyślmy chwilę. Po co komu dar, umiejętność wspaniała, gruntowna umiejętność gry na pianinie, jeśli ktoś nie ma pianiny i nie gra na pianinie. I tylko chce to mieć, żeby móc czasem zaimponować komuś. Jezus kiedyś powiedział, że wezwie swoje sługi do siebie i powie: sługo, byłeś wierny w małym, nad większym ciebie postawię. Stąd wnioskuję, że zabieganie o większe dary łaski to nie tylko gorliwa modlitwa, to jest gorliwa modlitwa, ale to jest wierność w służbie, którą dziś ci Pan polecił. To, co dziś ci Bóg dał, stajesz się wiernym w małym. Okazujesz Jezusowi, że może ci powierzyć więcej, bo z radością wypełniłeś tą cząstkę, którą on ci daje i jesteś gotowy usłyszeć, żeby Bóg dał Ci więcej, nad większym zadaniem Ciebie postawił. Ale jeśli nie jestem wierny w małym, dlaczego miałbym nie postawić nad większym? Usilne staranie się o większe dary łaski, usilne zabieganie. To z jednej strony gorliwa modlitwa, a z drugiej strony zaangażowanie się i wypełnianie tego zadania, które Bóg mi powierzył, żeby Bóg dał mi więcej albo coś innego. I zaskakujące jest tak, że Bóg bardzo często prowadzi człowieka. Dziś daje ci to. I możesz zatrzymać się na tym i możesz myśleć, że to jest jedyne dzieło, do którego Bóg powołuje, ale żeby to dobrze zilustrować. Kiedy nawróciłem się, nie umiałem trochę grać na gitarze, wziąłem na gitarze i prowadziłem uwielbienie. I mogłem po prostu prowadzić uwielbienie. I mogłem do tej pory prowadzić uwielbienie. Ale Bóg poprowadzi mnie trochę dalej. Bóg daje coś i może, nie musi, ale może za jakiś czas kolejną rzecz pokazać, inną rzecz pokazać. Więc musimy być elastyczni. Oczywiście apostoł Paweł pokazuje, Bóg umieszcza członki ciała tak jak chce. To jest Jego wola. I Jego błogosławieństwo, a nie Jego przekleństwo. Ale z drugiej strony Bóg potrafi zaskakiwać. Dlatego mówi, zabiegajcie o większe dary łaski. Módlcie się i służcie gorliwie, aby Bóg przez Ducha Świętego wylewał większe błogosławieństwo. Różnorodność nigdy nie powinna być powodem do konkurencji, ale powodem do dziękczynienia, do błogosławienia Boga za to, że wie, co jest potrzebne Jego ciału i daje tak, jak On chce. Ale z drugiej strony musimy pamiętać, że nie jesteśmy jedynie bezwolnymi, którzy po prostu biorą i jak automaty wykonują. Że jest w tym duża doza elastyczności tego, co Bóg daje i Bóg udziela. I tę elastyczność usiłowałem się może nieudolnie przekazać. Nie wszyscy są apostołami, nie wszyscy są prorokami, nie wszyscy są ewangelistami, nie wszyscy mają dar czynienia, czy dary czynienia cudów i nie wszyscy mają dary uzdrawiań. Nie wszyscy modlą się językami. Tak było w Koryncie. Ale z drugiej strony, przez gorliwą służbę, przez gorliwą modlitwę możesz w swoim życiu doświadczyć uzdrowienia, choć czy możesz, Bóg przez twoją modlitwę może kogoś uzdrowić albo dokonać czegoś niezwykłego. Możesz w swoim życiu doświadczyć proroctwa, choć nie będziesz prorokiem i Bóg tego nie przeznaczył dla ciebie. Chodzi mi o to, żeby przekazać ten elastyczny obraz. Bóg jest niezwykły. Wierzę, że każdy może modlić się innymi językami. I każdy w swoim życiu może doświadczyć proroctwa. Nie musisz być ewangelistą, żeby dzielić się Ewangelią. Nie musisz być nauczycielem, żeby powiedzieć kazanie. Bóg ma różne miejsca i to silne obdarowanie przeznaczył dla pewnych ludzi. To jest Jego łaska. Kiedyś marzyłem i mówiłem Bogu, dlaczego nie ma wielu Billy Grahamów. Dzisiaj dziękuję Bogu za Billy Grahama. Znalazł się niezwykły człowiek. Człowiek tak święty, że kierowca, który go prowadził, wiózł go, był jednym z pierwszych ludzi, który oddało swoje życie na jego ewangelizacji. Bo widział to, w jaki sposób on się zachowywał. Dzisiaj zamiast zazdrości, że nie jestem Billy Grahamem, dziękuję Bogu za Billy Grahama. I modlę się, żeby Bóg powoływał takich ludzi, takie swoje wspaniałe narzędzia. Potrzebujemy siebie nawzajem. Nie przyjmuj czerwonej kartki. Szanujmy siebie nawzajem. Troszczmy się o siebie nawzajem. Poddawajmy się Duchowi Świętemu, który ma wspaniałe rzeczy dla nas, który może używać nas w elastyczny sposób. Amen. powstańmy na modlitwę.